Ekscelencjo księży biskupie, drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy bracia i siostry w życiu konsekrowanym i drodzy wierni, którzy przyszliście z nami świętować tę wielką i ważną dla nas uroczystość, Dzień Życia Konsekrowanego, chociaż okazuje się, że dzisiaj jest też Międzynarodowy Dzień Mokradeł oraz Dzień Handlowca, ale to może to być też jakiś powód do świętowania. Próbowałem nawet znaleźć jakąś metaforę życia konsekrowanego w tych mokradłach, powiem szczerze. Jest to dość karkołomne, ale okazuje się, że mokradła mają niebagatelne znaczenie po prostu w takiej infrastrukturze oraz zabezpieczaniu nabrzeża przed powodzią. I one mają takie ciekawe zadanie, że mokradła, kiedy jest sucho, oddają wilgoć, a kiedy jest zbyt dużo wody, tą wodę pochłaniają, bo z natury są takimi zbiornikami, które temu mają służyć. Myślę, że możemy w jakiś sposób odnieść tę metaforę do naszego życia, ale chciałbym ją zostawić z boku. To już do własnej interpretacji i z takich skojarzeń chcę to zostawić. Dzisiaj świętujemy Dzień Życia Konsekrowanego, a więc nas, tych, których Pan wezwał do tego, aby pójść za Nim Jego śladami. Papież Jan Paweł II nazwał to wezwanie "Pójdź za mną", to powołanie do konsekracji, jeszcze głębszym związaniem osoby ludzkiej, osoby powołanej przez Chrystusa, z Chrztem Świętym. Gdybyśmy dzisiaj zapytali, gdzie jest nasz klasztor, gdzie jest nasza reguła, gdzie są nasze konstytucje, to właśnie tu, w Chrystusie. Teraz tu jest nasz klasztor, teraz tutaj, w Chrystusie, jest nasza reguła, bo On mówi: pójdź za mną, a więc odbij w swoim życiu moje życie. My konsekrowani jesteśmy właśnie do tego wezwani, aby w naszym życiu ludzie widzieli życie Chrystusa. I nie jest to jakaś pobożna regułka, to nie jest jakaś taka pobożna zachcianka, można powiedzieć, czy takie pysznienie się jakby wobec reszty Kościoła, że to my konsekrowani jesteśmy jakoś szczególnie uprzywilejowani. Każdy chrześcijanin z tego powodu, że jest ochrzczony, jest właśnie do tego wezwany, aby stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. My, jako konsekrowani, mamy to jeszcze głębiej realizować, ale mamy też realizować we właściwych sobie charyzmatach, we właściwej sobie duchowości. Urodziłem się w roku 84, tak mi się to skojarzyło, kiedy w Ewangelii padła liczba 84, to jest wiek Anny, w zwykłej katolickiej rodzinie na Mazurach. Nie wiem, jakim sposobem Pan Bóg mnie tam odnalazł, zupełnie pośród tych lasów i jezior. Tam nie ma za bardzo życia konsekrowanego. Ja nie znałem zakonników. Znałem jedną bezhabitową siostrę, którą uważałem po prostu za jakąś super pobożną kobietę, do której mówiono z szacunku siostro. Nawet nie wiedziałem, że to jest siostra zakonna. I w tym klimacie takiej zwykłej katolickiej rodziny Pan Bóg mnie gdzieś odnalazł. W moim myśleniu powołanie oznaczało pójście po prostu na księdza, tak jak to się popularnie mówi, do seminarium i realizowanie tego, co czułem gdzieś w sercu, właśnie w taki sposób. Z jednej strony bardzo lubiłem być blisko ołtarza jako młody chłopak, a z drugiej strony, im byłem starszy, wiadoma sprawa, okres dojrzewania i różne bunty, walki i zmagania z tym związane sprawiły, że mimo że czułem w sobie gdzieś ten głos wezwania Pana Boga, to z drugiej strony bardzo się na ten głos buntowałem i mówiłem: nie, nie, Panie Boże, nie ma mowy, ja nie będę księdzem. Nigdy w życiu mi tego nie zrobisz. Aż do tego doszło, to już taka skrajna sytuacja, że w momencie, kiedy byłem na mszy jako taki 16-17-letni chłopak, kiedy przychodziła modlitwa Ojcze Nasz, ja nie wypowiadałem słów "bądź wola Twoja", żeby być w porządku wobec Pana Boga, bo skoro nie powiedziałem "bądź wola Twoja", no to do niczego nie jestem zobowiązany, więc jest jasny, czysty układ. To zmaganie trwało bardzo długo, aż trafiłem na kapucynów z krakowskiej prowincji gdzieś w górach, a więc Mazury, tu Bieszczady. Tam zobaczyłem, że można, nie trzeba być księdzem, żeby być kapłanem, nie trzeba być księdzem, czego ja tak bardzo chciałem uniknąć z niewiadomych dla mnie przyczyn. Nie trzeba być księdzem, żeby jakoś pójść za Panem Jezusem w taki sposób bardziej radykalny. Jedno zdanie wbiło mi się do głowy wtedy bardzo mocno na tych rekolekcjach w Bieszczadach z kapucynami. że kapucyni to ci, którzy radykalnie żyją Ewangelią. To zdanie, mówiąc tak bardzo prosto, rozmontowało mnie na drobne kawałeczki. To był taki moment, w którym we mnie obudziło się to pragnienie właśnie takiego życia. Chociaż kompletnie nie rozumiałem, co to znaczy radykalne życie Ewangelią. Ale zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Minęły kolejne lata, to były kolejne lata jakiejś wielkiej walki, wielkiego zmagania, próby z mojej strony udowodnienia Panu Bogu tego, że ja sobie sam urządzę życie, nie potrzebuję, żebyś mną kierował, mówił pójdź za mną, bo ja sam wiem, gdzie chcę pójść. I próbowałem to po prostu zrobić za wszelką cenę. Gdzieś tam zacząłem pracę, zacząłem jakieś studia zaoczne. Można powiedzieć, że bardzo dobrze sobie zacząłem radzić. Miałem pieniądze, miałem samochód, miałem dziewczynę, jakieś tam plany daleko idące do przodu. Tylko że tak naprawdę czułem, że życie jest, ale ono jest gdzieś obok mnie. Że na zewnątrz udaje kogoś szczęśliwego, że kogoś radosnego, kogoś takiego, kto sobie świetnie poradził w życiu, a w środku tego życia nie cierpiałem. I któregoś razu, kiedy obudziłem się w wakacje, pracowałem w sądzie, przekładałem tony różnych akt i tak dalej, wszystko, co się wiąże z pracą w sądzie. Obudziłem się rano w wakacje i pomyślałem sobie, że żyję nie swoim życiem, że po prostu udaję jakiś teatr, żeby komuś coś udowodnić, Panu Bogu udowodnić, że ja sobie sam świetnie bez Niego poradzę. I wtedy chyba pierwszy raz szczerze się pomodliłem i powiedziałem, Panie Boże, jeśli Ty naprawdę chcesz, żebym ja poszedł do tych kapucynów i radykalnie zaczął żyć Ewangelią, chociaż nie wiem, co to znaczy, to ja się na to zgadzam. Powiedziałem wtedy chyba pierwszy raz świadomie, dobrowolnie i wyraźnie, bądź wola Twoja. I to był moment przełomu w moim życiu, dlatego że niedługo potem, minęło kilka miesięcy, niecały rok, to już są jakieś tam różne okoliczności, których już nie ma co, nie chcę opowiadać też ze szczegółami, ale po niecałym roku już byłem w postulacie naszego zakonu. Gdyby każdego z was postawić na moim miejscu, żeby opowiedzieć tą historię, myślę, że mielibyśmy niesamowity przegląd historii ludzkiego życia i to czasem można by z tego skleić dobry film sensacyjny. Znam historię z siekierą w roli głównej, szczególnie siostry klauzurowe mają trudy takie z powołaniem swoim i tym wyjściem z domu. No, siekiera oczywiście to taki element dramatu, ale gdzieś tam się w tych opowieściach to pojawiało. Ucieczki z domów, wielkie zmagania, tydzień przed ślubem, rozejście się po to, żeby pójść właśnie za tym głosem, którym Chrystus nas wzywa. Dlaczego się tym dzielę? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj razem tutaj, jako ten klasztor, tak jak powiedziałem na początku, w Jezusie Chrystusie zgromadzony, odnowili z wiarą swoje śluby i przyrzeczenia. Będzie taki moment po homilii, kiedy właśnie w obecności biskupa, w czasie tej uroczystości, uroczyście też przed Kościołem, odnowimy nasze bądź wola Twoja. I myślę, że to jest moment bardzo ważny i nie możemy go zlekceważyć. To jest na nowo nasze wyznanie wiary. Obojętnie, czy jesteśmy na początku tej drogi zakonnej, w postulacie, czy w nowicjacie, czy może jesteśmy już na tym ostatnim momencie, to dzisiaj proszę Cię, siostro i bracie, wyznajmy razem naszą wiarę w Jezusa Chrystusa i odnówmy to pragnienie pójścia za Nim. Mówię to też w duchu papieża Franciszka, bo bardzo mocno poruszyły mnie jego słowa z tej pielgrzymki do Panamy, jak mówił właśnie do nas, do konsekrowanych. Mówił o trudzie serca, który przychodzi jako coś normalnego. Trud i zmęczenie, które towarzyszy naszemu życiu, które jest też efektem naszej pracy, naszego spalania się, bo przecież szczerze chcemy oddać swoje życie Chrystusowi w pełni, dla Kościoła. Ubóstwo, czyli to, że nie chcemy sobie nic zostawiać, ale chcemy dać się Chrystusowi spalić całkowicie. Jak mawiał też jeden z błogosławionych męczenników II wojny światowej, kapucyn, że lepiej szybko płonąć niż długo kopcić. Ale to jest realna ofiara, ona nas kosztuje. Męczymy się, jest nam trudno i jest nam ciężko i ten ciężar samotności czasem nas przytłacza w tym zmaganiu. Papież mówi, to jest normalne, nie dziw się. Chrystus też tak miał. Ale papież przestrzega jeszcze przed czymś gorszym i nazywa to herezją naszego czasu. Trucizną, która nas zatruwa, nas, konsekrowanych, kapłanów. To jest, papież bardzo mocno powiedział, że jest to herezja i ja się z tym zgadzam. Widzę też w tym, tak mi się zdaje, że część odejść również jest związana z tą herezją. A papież mówi tak, nie daj się oszukać tej herezji, która mówi ci, że Pan I ty, i twoja wspólnota nie ma już nic do powiedzenia, ani nic do dania dla tego świata. Nie daj sobie wmówić, że twoje życie, twoje powołanie, twoja konsekracja jest bezowocna, że nie daje życia. Papież nazywa to herezją. Myślę, że kiedy zaczynamy w to wierzyć, że nasze życie faktycznie jest bezowocne, to padamy ofiarą lęku przed śmiercią. Słyszeliśmy o tym w liście do Hebrajczyków. Chrystus, który stał się naszym bratem, tak jak my, wziął udział w ciele i krwi, czyli stał się prawdziwie człowiekiem. On przeżył ludzkie życie we wszystkich jego odcieniach i barwach, w radościach, ale też w smutkach, w przyjęciu, ale też w odrzuceniu, w zmaganiu, w modlitwie, w miłosierdziu. To wszystko Chrystus przeżywał. Modlitwę i trud na modlitwie, czas radości i czas pokusy, czas wielkiego zmagania. Stał się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Tak mówi Pismo. I wreszcie to Chrystus. On swoją śmiercią odebrał diabłu władzę nad tymi, którzy boją się śmierci. Co to znaczy? Że Chrystus zmartwychwstał. Że to jest nasza nadzieja. Że kiedy my gromadzimy się dzisiaj wokół ołtarza, to właśnie po to, żeby to znużenie nadziei, jak nazwał tą herezję papież Franciszek, zniszczyć. Chrystus, który jest chlebem łamanym za nasze życie, jest też światłem, które rzuca na nasze życie. I bracie i siostro, zapraszam cię dzisiaj do tego stołu eucharystycznego, żeby tutaj odbudować swoją nadzieję i odtruć się, jeśli masz takie zmaganie dzisiaj w swoim sercu, że twoje życie i twoje powołanie nie ma sensu, jest bezowocne. Odtruj się ciałem i krwią Chrystusa. Odtruj się przez adorację, bo Bóg ciebie powołał. I papież Franciszek jako lekarstwo właśnie na to znużenie nadziei pokazuje odnowienie tej decyzji, która była przed laty w twoim sercu. Że papież mówi, wróć do tego czasu, kiedy Chrystus na ciebie spojrzał i powiedział, pójdź za mną. Dlatego podzieliłem się na początku tą swoją prostą historią. Bardzo trudno jestem 14 lat w zakonie. Bardzo trudno po takim czasie z takim gorącym, otwartym sercem mówić, bądź wola twoja. Bo człowiek już trochę przeżył, trochę się rozczarował. Zobaczył, że to nie jest tak jak na folderkach powołaniowych. Że radykalne życie Ewangelią to oznacza radykalne przebaczanie, radykalne miłosierdzie, radykalne proszenie o przebaczenie moich braci. Że to oznacza rzeczywiście walkę o siebie. Jan Paweł II mówi, to odpuszczenie grzechów to jest program duchowego rozwoju na całe życie. Kiedy ty przychodzisz prosić Chrystusa o odpuszczenie grzechów. Że ten radykalizm czasem polega na tym, że ja podejmuję decyzję o pełnieniu Bożej woli dalej. Że chcę tu być, chcę tu zostać, chcę dalej walczyć, chcę dalej płonąć. Tutaj przy ołtarzu w Jezusie Chrystusie znajdujemy odnowienie tej decyzji. Dlatego proszę cię, bracie, siostro, jeszcze raz. Wyznajmy wspólnie za chwilę tą wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który naprawdę zwyciężył śmierć. Bo jeśli nie zmartwychwstał, mówi Paweł, to jesteśmy wszyscy godni politowania. Ale wiemy, że On zmartwychwstał. Wiemy, że żyje, bo nas powołał, bo nas tutaj zebrał, bo chce dawać nam nowe życie. Ciągle, codziennie, na nowo. Chce nam błogosławić. I naszą nadzieję, nawet wtedy, kiedy może już jest znużona, na nowo namaszczać ogniem Ducha Świętego, ogniem miłości. Tego tobie, bracie i siostro, życzę. Postulantkom i nowicjuszom, nowicjuszkom życzę tego, żebyście przybliżali się bardzo mocno do Chrystusa i też patrzyli na założycieli, patrzyli na ojców i matki, którzy odczytali charyzmat dany przez Boga i poszli za Nim. Porównujcie sobie swoje życie z ich życiem, z założycielami. Szukajcie tam natchnień i inspiracji do tego, żeby utożsamić się z tym instytutem, w którym jesteście. Wszystkim braciom i siostrom w formacji początkowej chcę życzyć odwagi do pracy nad sobą i tego, żebyście się nigdy nie zniechęcali tą prawdą, jaką odkrywacie o własnym sercu, bo kiedy jesteśmy w tym procesie formacji początkowej i widzimy prawdę o sobie i mówimy, Boże, to ty, jakim cudem ty w ogóle mnie powołałeś? Przecież ja się zupełnie do tego nie nadaję. To jest bardzo dobry moment, kiedy odkrywamy coś takiego. Nikt z nas się nie nadaje do życia zakonnego. Trzeba sobie to uświadomić. To Chrystus jest tym, w którym my znajdujemy siłę i łaskę do tego, żeby stawać się braćmi, siostrami, osobami konsekrowanymi. Także życzę Ci, bracie i siostro, w formacji początkowej odwagi i mocnej wiary w miłosierdzie Pana Jezusa. On wiedział, kogo powołuje. On doskonale zna Twoje serce. I to jest dobra nowina. Nadajesz się. Jeśli pragniesz naprawdę pójść za Nim, radykalnie żyć Ewangelią, nie tylko w zakonie kapucyńskim, ale w każdym innym miejscu, gdzie Pan Bóg Cię wzywa, to idź za Jezusem i słuchaj Go. Nie słuchaj siebie, tak jak mówi Jan Chrzciciel. Potrzeba, aby Chrystus wzrastał, a ja się umniejszał. Wszystkim braciom i siostrom, którzy są kilkanaście lat po wieczystych, życzę wiary w miłosierdzie Pana Jezusa. To mówię też do siebie. Papież Franciszek mówił, że to znużenie nadziei czasem powstaje z tego, że widzimy jakieś grzechy Kościoła, że jesteśmy przygnieceni pracą, że jest tego wszystkiego za dużo, że nie ogarniamy. Nie musimy zawsze ogarniać. Życzę Ci, bracie i siostro, kilkanaście lat powieczystych, no do 25 powiedzmy, do jubileuszu, żebyś trzymał się mocno tej decyzji, jaką złożyłeś, jaką złożyłaś przed Jezusem, że chcesz pójść za Nim. Drogim siostrom i braciom, którzy już przeżywają kolejne jubileusze, życzę tego, żebyście właśnie dla nas, dla młodszych, byli ojcami i matkami, pokazywali nam, że to powołanie ma naprawdę sens i czyni was radosnymi. Życzę wam tej radości. Ja pragnę od was widzieć w was to, że to życie wydaje piękne owoce. Życzę wam tego Bożego błogosławieństwa. A braciom i siostrom, którzy już dobiegają końca tej drogi, zazdroszczę, że już dotrwali do takiego pięknego momentu. Życzę wam wielkiej odwagi i wiary, żebyście trzymając gromnicę właśnie w tej ostatniej minucie, powtarzali tylko: Jezu, ufam Tobie. Amen.